moi drodzy, w pierwszej kolejności jestem winny wam przeprosiny i tym chciałbym zacząć, ponieważ próbowałem na wiele sposobów, żeby wydrukować konspekty, ale nie udało mi się, więc po nabożeństwie prześlę konspekt do brata Darka, a brat Darek, używając maili, które ma, prześlę wam konspekty. Bardzo wybaczcie mi. Dzisiejszy temat jest rozszerzeniem tego, co było już jakiś czas temu, o czym mówił brat Darek, który odwoływał się do Ewangelii Jana, 3 rozdział. I dzisiaj również sięgniemy po ten sam rozdział, ale będziemy mówili o tym, jak może urodzić się człowiek. Jak może urodzić się człowiek? I wcale nie będziemy mówili o pierwszych narodzinach. Będziemy mówili o duchowych narodzinach. I te fragmenty, na których będziemy chcieli dzisiaj się skupić, to fragment 3 rozdziału, od wiersza 1 do 8 i wiersze 15-16. Ale zanim przejdziemy do tekstu, chciałbym zaznaczyć pewne ważne zagadnienie, ponieważ o zbawieniu w Nowym Testamencie czy w Nowym Przymierzu mówi się w różny sposób. I w różny sposób mówią o tym autorzy tekstów biblijnych. I ewangelista Łukasz o zbawieniu mówi w takich kategoriach, że to jest opamiętanie i przypieczętowanie to chrztem oraz chrztem w Duchu Świętym. Być zbawionym to być opamiętanym i ochrzczonym oraz ochrzczonym Duchem Świętym. Tak mówi o tym ewangelista Łukasz. Apostoł Paweł zbawienie ujmuje w kategoriach śmierci i zmartwychwstania. Czyli człowiek mający starą naturę musi umrzeć. Dlatego jest ten chrzest wodny. Musi umrzeć i powstać do nowego życia. I apostoł Paweł ujmuje zbawienie w kategoriach śmierci i zmartwychwstania. Natomiast ewangelista Jan zbawienie ujmuje w kategoriach nowego narodzenia. Człowiek zbawiony to człowiek nowonarodzony z wody i z ducha. Tak apostoł Jan ujmuje kategorię zbawienia. Chrześcijaństwo nie jest sprawą jedynie przynależności do jakiegoś wyznania. Chrześcijanin to nie jest człowiek, który należy do tej czy tamtej wspólnoty. O tym, że człowiek czy jest chrześcijaninem, czy nie jest chrześcijaninem, nawet nie świadczy to, czy jest członkiem tej wspólnoty, czy nie jest. Ponieważ o tym, czy ktoś jest chrześcijaninem, czy nie jest chrześcijaninem, świadczy nowe narodzenie. Chrześcijaninem jest ten, kto jest na nowo narodzony. I idźmy teraz do tego fragmentu Ewangelii Jana, od wiersza 1 do wiersza 8, a potem od wiersza 15 do wiersza 16. Był wśród faryzeuszy człowiek o imieniu Nikodem, radny żydowski. I tutaj już zostało to wcześniej powiedziane, że faryzeusz to człowiek przeznaczony do studiowania pisma. Zatem jeśli ktoś chciałby kojarzyć, kto to jest faryzeusz, to nie jest, tak jak wielu się wydaje, grób pobielany, tak jak Jezus w swojej mowie do faryzeuszy porównał ich do grobów pobielałych, ale faryzeusz to nie oznacza. Faryzeusz oznacza człowieka, który studiuje Pismo, który jest przeznaczony do tego, aby studiować Pismo. Przyszedł on do Jezusa w nocy i powiedział: Mistrzu, wiemy, że przychodzisz od Boga jako nauczyciel, nigdy bowiem nie mógłby czynić takich znaków jak Ty, gdyby nie było z Nim Boga. Tutaj chciałbym się zatrzymać tylko przy słowie wiemy. To Nikodem przyszedł do Jezusa, a on używa liczby mnogiej, wiemy. A to oznacza, że miał on w sobie zapisaną ogromną tożsamość tego, kim on jest. Czyli jako człowiek przeznaczony do czytania Pisma, on mówi tak: ci, którzy są przeznaczeni do czytania Pisma, wiemy, że gdyby z tobą nie był Bóg, to nie byłbyś, gdyby z tobą Boga by nie było, to nie byłbyś w stanie robić takich rzeczy. Jezus odpowiedział: ręczę i zapewniam, kto się nie narodzi na nowo, nie może zobaczyć Królestwa Bożego. Nikodem na to: jak może urodzić się człowiek, gdy jest stary? Nie wejdzie przecież ponownie do łona swej matki, aby znów wydała go na świat. Jezus odpowiedział: ręczę i zapewniam, że kto się nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, jest ciałem, a co się narodziło z ducha, jest duchem. Nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Wiatr wieje dokąd chce, słyszysz jego szum, ale nie wiesz, skąd nadciąga i dokąd zmierza. Tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. A teraz przejdziemy do wierszy 15-16. Aby każdy, kto wierzył, miał życie wieczne. Bóg bowiem tak bardzo ukochał świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Dzisiaj przejdziemy przez mnóstwo pytań. Tym bardziej żałuję, że nie możecie mieć przy sobie konspektów. Byłoby o wiele łatwiej. Będę starał się zadawać pytania i na nie odpowiadać. Wy możecie śledzić to również w tekście. Kto może zobaczyć Królestwo Boże? Królestwo Boże może zobaczyć ta osoba, który narodził się na nowo. Idziemy dalej. Czy stwierdzenie to sugeruje jakieś wyjątki? Czy są wyjątki? Nie. Nie ma wyjątków żadnych. Więc możemy iść dalej. Odpowiedzieliśmy sobie na ważne pytanie. Jeśli zatem mam zobaczyć Królestwo Boże, to czy mogę coś zrobić? Czy musi się ze mną raczej coś stać? Raczej musi się coś stać. Żeby zobaczyć Królestwo Boże, człowiek nie może zrobić nic. Nie jesteśmy w stanie nic zrobić, aby ujrzeć Królestwo Boże. Człowiek może się stać nowym człowiekiem i dopiero wtedy ujrzy Królestwo Boże. Idziemy dalej. Skoro Jezus przyszedł szukać i uratować to, co zginęło, i o tym możemy się przekonać chociażby w fragmencie Ewangelii Mateusza w 18 rozdziale w wierszu 11, tam są takie słowa zapisane: gdyż Syn Człowieczy przyszedł i przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło. To, co to znaczy w sprawie powszechności nowego narodzenia? Co to znaczy? Co to znaczy, że skoro Jezus przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło? To co to znaczy dla ogółu ludzkości. To, że narodzić się na nowo może dziecko, młodzieniec, dorosły i starzec. Wszyscy, którzy tutaj są, mogą doświadczyć nowego narodzenia. Idźmy dalej. A zatem dotyczy to, no właśnie, kogo dotyczy nowe narodzenie? I są tutaj trzy fragmenty w Nowym Przymierzu, które sugerują, kto może na nowo się narodzić. I pierwszy fragment jest z Dziejów Apostolskich, 17 rozdziału, z 30 wiersza. I tam czytamy takie słowa. Pominąwszy więc czasy niewiedzy, Bóg wzywa teraz wszędzie i wszystkich ludzi, aby się opamiętali. Zatem kogo dotyczy nowe narodzenie? Wszędzie i wszystkich ludzi. Zatem nowe narodzenie dotyczy również każdego z nas. My również możemy w tym uczestniczyć. Jest warunek, którzy się opamiętali. Drugi tekst to jest pierwszy list do Tymoteusza, 2 rozdział, wiersz 4. Tam są takie słowa zapisane. Który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. A tutaj mamy właśnie piękną sprawę, że Bóg chce, żeby wszyscy ludzie doszli do poznania prawdy. Nie tylko wybrani, nie tylko jacyś, ale wszyscy i wszędzie. I trzeci wiersz. To jest 2 list Piotra, 3 rozdział, wiersz 9. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, jak niektórzy uważają, że zwleka, lecz, uwaga, okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce niektórych zgubić, lecz chce, aby wszyscy doszli do opamiętania. Te trzy wiersze stanowią piękny obraz, bo tutaj odkrywamy, jaka jest wola dla człowieka. Taka właśnie jest wola dla człowieka. On chce, żeby wszędzie i wszyscy. Pójdźmy dalej. Czy bycie wierzącym w Boga równa się byciu narodzonym na nowo? Jak myślicie? Biorąc pod uwagę ten fragment. Jakieś odpowiedzi? Nie. Nie. Nikodem wierzył w Boga, ale nie miał pewności zbawienia. Wierzyć w Boga nie równa się być nowonarodzonym. Pójdźmy dalej. Czy obietnica nowego narodzenia odnosi się tylko do młodych? Pięknie. Niezależnie od wieku. Kolejne pytanie. Co mnie przekonuje, że zobaczenie Królestwa Bożego to to samo, co wejście do Królestwa Bożego? Co mnie przekonuje? Tylko pamiętajcie, bazujemy na dzisiejszym fragmencie. Jakie słowa? Nie. Wiersz 3. Nie ujrzy. Wers 5. Nie wejdzie. nie ujrzeć i nie wejść. To jest to samo i to słowo właśnie mnie o tym przekonuje, że nieujrzenie Królestwa Bożego to to samo, co nie wejście do Królestwa Bożego. Idąc dalej. Co mnie przekonuje, że wejście do Królestwa Bożego to, innymi słowy, dostąpienie zbawienia i ma związek z wiarą w Jezusa? Jest tutaj pewien problem, ponieważ Hebrajczycy byli dosyć słabi w pojęciach abstrakcyjnych. A zbawienie jest takim pojęciem. Dlatego Jezus używał pojęcia Królestwa Bożego, ponieważ byli w stanie sobie to wyobrazić. Natomiast kiedy dzisiaj mówimy ludziom o zbawieniu, to dla ludzi, podobnie myślę jak dla Hebrajczyków, jest to tak samo abstrakcyjne pojęcie. I po prostu ludzie, kiedy się do nich mówi o zbawieniu, po prostu niekoniecznie wiedzą, o czym my mówimy. No i im bardziej używamy takich abstrakcyjnych pojęć w mówieniu Ewangelii, tym bardziej komplikujemy możliwość zrozumienia Ewangelii i tego, co Bóg oczekuje od człowieka. Jest tutaj pewna teraz gra. Mam dwa stwierdzenia. Zastanówcie się, które stwierdzenie jest prawidłowe? Po pierwsze, zbawia wiara w Jezusa. Drugie, zbawia lub innymi słowy, daje wstęp do Królestwa Bożego, nowe narodzenie, które staje się udziałem człowieka dzięki wierze w Jezusa. A właśnie. To jest bardzo ważne, abyśmy, kiedy będziemy mówili innym Ewangelię, abyśmy również byli tak samo precyzyjni, jak dzisiaj, kiedy słuchamy i rozpoznajemy, co Pismo mówi. Ważne jest to, aby ułatwiać ludziom możliwość przyjścia do Boga poprzez zgłoszenie zrozumiałej Ewangelii. Nikodem wierzył w Boga i miał naprawdę zbliżone do prawdy poglądy na temat Jezusa. Dlaczego? Dlatego, że Nikodem zdecydował się na to, żeby przyjść w nocy do Jezusa i zapytać Go o zbawienie. Czyli Nikodem był blisko tego, blisko w swoim rozumieniu, w swoim przekonaniu, że zbawienie może uzyskać u Jezusa. To jest ważne. Ale samo przekonanie nic Nikodemowi nie dawało. Dało tylko to, że on mógł przyjść, ale to jeszcze nie zapewniało mu zbawienia. Czy nowe narodzenie to powtórka z naszych narodzin? Czy nowe narodzenie to powtórka z naszych narodzin? Są tylko dwie odpowiedzi. Ktoś wie? Myślę, że jak każdy tutaj jest, to każdy się raz narodził. Czy nowe narodzenie, o którym mówi tutaj Ewangelista Jan, to powtórka tego, co już było? Nie. Nie, to nie jest to. Więc trzeba iść w inną stronę. Myślę sobie, że jeśli pójdziecie do kogoś, kogo nie znasz i powiesz mu, musisz się na nowo narodzić, podejrzewam, że ten człowiek, którego nigdy nie widziałeś, nie spotkałeś, zapyta ciebie, ale jak? To znaczy, że co? Że ja jako dorosły, bardzo wielu ludzi ma takie zrozumienie sytuacji, totalnie nie rozumiejąc, co to znaczy narodzić się drugi raz, narodzić się na nowo, zupełnie inaczej. Jak zatem inaczej można rozumieć nowe narodzenie? Wiersze 3-5. Jak inaczej można rozumieć nowe narodzenie? Wiersze 3-5. Tak jest. Narodzić się na nowo, to narodzić się z wody i z ducha. O, i tutaj zaczynamy mieć już przestrzeń, w której człowiekowi też, którego spotkamy, dziecku, któremu będziemy chcieli mówić Ewangelię, możemy wyjaśniać w sposób dla nich zrozumiały. Co to jest narodzenie z wody? I ja wiele razy też czytałem różnego rodzaju komentarze i to nie jest na pewno czas na to najlepszy, żeby zajmować się tym studium biblijnym, ale w skrócie. I to, co jest najważniejsze w tej sprawie, to narodzić się z wody oznacza wprost chrzest janowy. Chrzest janowy to znaczy Jan Chrzciciel chrzcił ludzi, którzy, uwaga, wyznawali swoje grzechy. A co to inaczej, jak możemy to inaczej nazwać? Którzy rozpoznają, że są zgubieni. Którzy rozpoznają, że są zgubieni. I tylko tacy, którzy rozpoznawali, że mają grzech w swoim życiu, że są zgubieni i nie ma dla nich ratunku oprócz Boga. Tylko tacy ludzie przychodzili do Jana. Jan nawet zrobił test. Test, uwaga, faryzeuszom i uczonym w piśmie, którzy studiowali i byli przeznaczeni do studiowania pisma, ponieważ ludzie przychodzili do Jordanu, do Jana, wyznawali swój grzech, a Jan ich chrzcił. I wtedy uczeni w piśmie, faryzeusze, przyszli do Jana i wtedy Jan zadał im pytanie: kto was ostrzegł przed nadchodzącym gniewem Bożym? A z jakiego powodu? Właśnie, z powodu tego, że jestem zgubiony. Z powodu tego, że posiadam grzech. Do Jana przychodzili tylko ci, którzy byli świadomi swojego grzechu i swojego zgubienia. I teraz, kiedy Jan Chrzciciel zadawał im to pytanie, to mówił tak: jeśli chcecie tutaj być i patrzeć na to, to nie. Jan Chrzciciel powiedział tak: skoro jakimś cudem wy tutaj jesteście i ktoś was ostrzegł przed nadchodzącym gniewem Bożym z powodu grzechu, to on mówi tak: wydawajcie owoc swojego opamiętania. A co to znaczy? Żeby wydać owoc swojego opamiętania, a jest nim słowo moja wina, przepraszam, zawiniłem, jestem grzeszny, jestem świadomy, to żeby móc to powiedzieć, to trzeba dojść do tego, do tej swojej świadomości i nie oszukiwać sam siebie, że sam swoim postępowaniem jestem w stanie znaleźć się w niebie. Człowiek, który sam przed sobą przyznaje się do tego, że nie wejdzie sam, choćby robił wiele różnych rzeczy, dobrych nie jest w stanie wejść o własnych siłach do Królestwa Bożego. Nie jest w stanie nawet ujrzeć Królestwa Bożego. Dlatego chrzest wodny reprezentuje chrzest Janowy na wyznanie swoich grzechów. To dlatego człowiek, który wyznaje i przyznaje się do swojego grzechu, musi umrzeć. I Jan zanurzał ludzi w wodzie jako symbol, jako znak, jako potwierdzenie tego, że jestem zgubiony, że przyznaję się do tego, że jestem zgubiony. Po to, żeby wstać do nowego życia, do nowego opartego o dzieło Jezusa. Co to jest narodzenie z ducha? Ktoś ma pomysły? Jak Biblia nazywa narodzenie z ducha? Tak, tak głośno, głośno można mówić. Śmiało. Narodzenie z ducha? Jest wiele w Nowym Przymierzu. Chociażby chrzest w Duchu Święty. Zanurzenie w ducha. Jest wiele określeń, które oznacza to. Kim jest człowiek, który się narodził z ducha? O, uwaga, to jest ważne. To, co narodziło się z ducha, jest jak? Duchem. Człowiek narodzony na nowo jest duchem, bo to, co narodziło się z ducha, jest duchowe, jest duchem. Tego nie widać, ale Duch daje o sobie znać. Czy narodzenie z ducha jest w jakiś sposób namacalne? Co znajduje się w tym fragmencie? Co o tym świadczy, że narodzenie z ducha może być namacalne? Jest tam fragment, jest tam słowo. Ktoś to widzi? Jest tam wiersz mówiący o wietrze. Wiatr wieje dokąd chce. Go nie widać, ale co? A właśnie. Dokładnie tak jest z Duchem Świętym w naszym życiu. Go nie widać, ale skutki Jego działania są dla nas odczuwalne. I to jest potwierdzenie na to, że On jest. Czego zatem mogę spodziewać się po narodzeniu z ducha? Czego mogę spodziewać się? Tego, co przynosi duch. A co przynosi duch? Tak jest. Tego mogę się spodziewać w swoim życiu. Kiedy duch przychodzi do mnie, tego mogę się spodziewać. A pamiętam, komuś potrzeba jest cierpliwości? Czy komuś potrzebna jest wytrwałość? Czy komuś potrzebna jest sprawiedliwość? Dobroć? Tak? No właśnie. Kiedy Duch Święty przychodzi, Bóg wie, że my tego potrzebujemy. Bo jak żyć bez tego? Świat bez Ducha Świętego jak nazywamy? Jak? Ciemnością. Ciemnością. Kogo można uznać za człowieka wierzącego w Boga, a nawet w boskie posłannictwo Jezusa, a jednocześnie niezbawionego? Kogo w tym fragmencie można nazwać? Człowieka wierzącego w Boga, nawet w Boże posłannictwo Jezusa, a jednocześnie niezbawionego? Jak? Nikodema, dokładnie tak. Pomimo tego, że miał poglądy, ale poglądy nie zbawiają. Człowiek nie jest zbawiony poprzez swoje poglądy. Możemy to porównać z listem Jakuba, z drugim rozdziałem, wierszem 19. Ty wierzysz, że Bóg jest jeden. Znacie to? Pięknie czynisz. Demony również wierzą i drżą. Nie z powodów naszych poglądów jesteśmy zbawieni. Podaj powód, dla którego musisz być pewny swego nowego narodzenia. Jaki jest powód tutaj? Że musisz być pewny swojego nowonarodzenia. W tych fragmencie Jezus mówi: musicie się na nowo narodzić. To jest ta pewność. To nie jest opcja. Jeśli chcecie żyć, musicie się na nowo narodzić. Czym zatem charakteryzuje się zbawcza wiara? Mamy tutaj dwa fragmenty i tym będziemy już kończyli to rozważanie. Czym charakteryzuje się zbawcza wiara? List do Rzymian, 10 rozdział, wiersze od 9 do 13. List do Rzymian 10:9-13. Przeczytam ten fragment. Bo jeśli swoimi ustami wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w swoim sercu, że Bóg wzbudził Go z martwych, będziesz zbawiony. Sercem bowiem wierzy się dla sprawiedliwości, a ustami wyznaje się dla zbawienia. Gdyż Pismo mówi: każdy, kto w Niego wierzy, nie będzie zawstydzony. Nie ma bowiem różnicy między Żydem a Grekiem, gdyż jeden i ten sam jest Pan wszystkich, hojny dla wszystkich, którzy Go wzywają, bo każdy, kto by wezwał imienia Pana, będzie zbawiony. Zatem przekonany o swojej grzeszności człowiek wyznaje i wzywa Jezusa na ratunek. Grzesznik musi wezwać Jezusa na ratunek. Szczerze wyznając, przyznając się do swojego grzechu i upadku. I drugi fragment, Dzieje Apostolskie, drugi rozdział, wiersze 38-39. A Piotr do nich: opamiętajcie się, mówi, i niech każdy z was da się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa dla odpuszczenia naszych grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Dla was bowiem jest ta obietnica i dla waszych dzieci, i dla wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan Bóg nasz powoła. Bez Chrystusa ja i ty jesteśmy zgubieni. Bez Jezusa Chrystusa nawet nasze dzieci są zgubione. I nawet do naszych dzieci musimy mówić musisz wezwać imienia Jezusa na ratunek, żebyś ty był zbawiony, ponieważ bycie w kościele nie zbawia. Rodzice, którzy wierzą, nie zbawiają. Zbawia tylko Chrystus. Zatem i my wołajmy na ratunek. Każdy, kto jeszcze tutaj tego nie zrobił, niech woła na ratunek. Jeśli znacie albo macie członków, mamy członków naszej rodziny, naszych rodzin, naszych bliskich, znajomych, przyjaciół i ludzi dookoła. Nie ma ważniejszej informacji, jaką my moglibyśmy komukolwiek, kiedykolwiek powiedzieć. Miejmy odwagę do tego, żeby jako ci, którzy sami wezwali Jezusa na ratunek, mówić ludziom, że oni również potrzebują tego ratunku w swoim życiu. I ten ratunek jest na wyciągnięcie ręki. Ale trzeba się przyznać szczerze przed Bogiem, że jest się grzesznym człowiekiem, upadłym człowiekiem. I wtedy trzeba pójść dalej. Trzeba przypieczętować swoją wiarę chrztem wodnym. I kiedy się to robi, można się spodziewać tego, że przyjdzie Duch Święty razem z tym, co On obiecuje. Niech to będzie dla nas, którzy od lat żyjemy w Chrystusie, pewna pobudka, zawsze stójmy w prawdzie. Przyznawajmy się przed Bogiem, w rodzinie, do swoich grzechów, do swoich upadków. Bo wierny, litościwy i miłosierny jest Pan dla tych, którzy wzywają Go na ratunek. Nie bądźmy przyzwyczajeni do ukrywania czegokolwiek. Nie ukrywajmy niczego. Bo robimy to tylko na naszą zgubę. Bądźmy otwarci i szczerzy. Wzywajmy Jezusa na ratunek. Jeśli zaszedłeś gdzieś za daleko, jeśli zaszłaś gdzieś za daleko, wróć. Przyznaj się. Wyznaj. Wyznaj to przed Bogiem. Ale również zapewnij sobie bezpieczeństwo poprzez to, że otworzysz się przed innymi ludźmi. Bo kiedy nie przyznajemy się przed innymi ludźmi, jeśli zdarza nam się grzech, jeśli popełniamy złe czyny, to nawet ludzie wierzący ukrywają to przed sobą nawzajem. Ponieważ każdy z nas był upadły, i wiem, jak trudno jest zmagać się ze wstydem, ze strachem przed tym, co inni powiedzą, pomyślą, potraktują, zareagują. Ale nie dajmy się zastraszyć. Bądźmy odważni i wzywajmy Jezusa na ratunek, a On narodzi nas na nowo. On dopilnuje, aby człowiek miał życie wieczne. Powstańmy. Zapraszam do modlitwy.